Marcin Gołębiewski, Instytut Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
I nawet laik mógł z Pana wykładu dzisiaj coś ciekawego wynieść. Mówił Pan o szerokiej promocji mleka, ale także o wartościach odżywczych i o tym, że no musimy być konkurencyjni, bo okazuje się, że inne rynki europejskie również produkują bardzo dobre wyroby mleczarskie.
To prawda, niestety konkurencja nie śpi. My jesteśmy krajem, który mlekiem i miodem dosłownie płynie. Mamy nietypowy układ i nietypową strukturę populacji, w której 90% krów jest wykorzystywanych mlecznie, co u nas różni od wszystkich innych krajów na świecie, nie tylko w Europie. Więc potencjał jest duży do wzrostu, mamy bardzo korzystne warunki, duże doświadczenie i rolnicy produkują niewątpliwie bardzo dobry produkt, natomiast pamiętajmy, że produkują to w otoczeniu ekonomicznym, w którym są czasami zakuwani w karby legislacyjne, które to niestety, niezależnie od warunków pogodowych, klimatycznych, jednak mamy do czynienia z produkcją również pasz polową, wpływa na koszty produkcji. Myślę, że te działania mogą doprowadzić w szerszej perspektywie do tego, że no, będziemy mieli dostatek w ramach Unii Europejskiej produktów, bo będziemy produkować w ten sam sposób, ale przestaniemy być konkurencyjni na rynkach trzecich. No i to nie chcielibyśmy do tego doprowadzić.
Ja ostatnio byłam na wielu protestach rolników. Rolnicy protestowali przeciwko tak zwanemu zielonemu ładowi. Jak w tych wszystkich przepisach odnajdują się producenci mleka właśnie?
No na razie jest to na tyle niekorzystne, że nie ma też spójności pomiędzy tymi przepisami. Ja gdyby zastanawiam się czasami, jako również hodowca, oprócz tego, że pracuję na uczelni, jak mocno to może dotknąć właśnie konkurencyjność naszego sektora. Bo wszystko jest zrozumiałe, kiedy mówimy o zrównoważonej produkcji, również mleka. Tylko myślę, że to zrozumienie urzędników i tych, którzy tworzą to prawo, jest bardzo abstrakcyjnie inne od tego, które ja uważam za definicję, bo zrównoważenie to jest takie, to coś przede wszystkim, żeby było średnio i długoterminowe zrównoważenie, to musi być uzasadnienie ekonomiczne. Nie możemy wiecznie do czegoś dopłacać. To jest pierwsza sprawa. Druga, żeby to było, bo produkujemy mleko, a mleko musi mieć swoich nabywców, więc musi być percepcja rynkowa, komunikat z konsumentem potencjalnym, akceptacja społeczna tego, co robimy, no bo wtedy będzie sięgał po produkty i to będzie stawało się ekonomicznie uzasadnione. I te dwa elementy są najważniejsze w zrównoważeniu. A trzecią odnogą jest odnoga środowiskowa. I myślę, że w całym tym ambarasie związanym z Zielonym Ładem troszeczkę zapomniano o dwóch najważniejszych elementach zrównoważenia, a przeważono tą czynnik środowiskowy, który zaburzył ekonomiczne i percepcję społeczną. W rezultacie mamy do czynienia z antagonizmami pomiędzy rynkiem konsumentów a rynkiem producentów i pejoratywnym odebraniem hodowcy jako takiego, który męczy krowy, gwałci ją dojąc, a mleko to w ogóle szkodzi, a nie jest korzystne. No i jak gdyby uważam, że wewnątrz rynku europejskiego to będziemy musieli się zmierzyć z tym, w jaki sposób odczarować ten rynek, jak urzeczywistnić, jak pokazać prawdziwą odsłonę rolnictwa.
Od razu mi się takie powiedzenie przypomniało, że papier przyjmie wszystko, prawda?
No niestety tak. Ja mówię zawsze, że przepisy powinni tworzyć ci, którzy też są hodowcami, którzy mają doświadczenie i dopiero wówczas powinny być wdrażane do praktyki. Natomiast dzisiaj mamy wrażenie, że to jest zbiór przepisów, które są luźno powiązane i tak naprawdę nie widzę też synergistycznego efektu ich działania na to środowisko. No bo przeżuwacze są ambasadorami środowiska, jakim jest bydło. Jeżeli zmniejszymy ich populację, to zaszkodzimy, bo musimy wtedy zaorać użytki trwałe, zielone, bo po co nam, jeżeli nie mamy przeżuwaczy. W związku z tym zmieniają się agroekosystemy. Wiele żyjątek, wiele roślin, wiele zwierząt, również tych bezkręgowych, przestanie mieć miejsce do życia. I wydaje mi się, że ci, którzy tworzą to, nie widzą holistycznego obrazu całości. Rolnictwo jest jednym wielkim agroekosystemem, którym nie wystarczy zmienić jedną rzecz, tylko patrzeć na te zmiany holistycznie. I takich specjalistów, i takich osób, które życzyłbym sobie mieć w gronie tych, którzy wprowadzają przepisy, żeby patrzyli kompleksowo, że faktycznie na to, co szkodzi, a co nie szkodzi. I ta krowa, która niegdyś była żywicielką, stała się dzisiaj trucicielką, proszę zwrócić uwagę, prawda? Od żywicielki do trucicielki to jest najkrótsza historia krowy. Niegdyś na przednówku pozwalała przeżyć, wykorzystując pasze, które nie są konkurencyjne dla człowieka, bo włókniste, bo trawa, bo liście, bo siano, bo słoma. Tego my nie damy rady zjeść, a krowa zje i jeszcze jeszcze wyprodukuje bardzo wartościowy pokór, jakim jest mleko. Dzięki krowie w ogóle mógłby być możliwy w XV i XVII wieku podbój świata, ponieważ na statkach zabrane krowy rasy Jersey umożliwiały przeżycie załodze, ponieważ inaczej szkorbut i wszystkie choroby z niedoboru występowały, a wystarczyło mieć tylko lekkie siano i krowę, która zaopatrywała całą załogę. Generatywnie był bardzo pozytywny obraz gatunku, bo taki faktycznie jest. A dzisiaj, nie wiem jak to się stało, w bardzo krótkim czasie w mass mediach zaczyna dominować obraz, że to zwierzę...
Krowa zatruwa środowisko.
Zatruwa środowisko, co jak gdyby próbuję powiedzieć, że nie jest prawdą, ponieważ jeżeli mamy sprzężenie zwrotne i mamy tych przeżuwaczy i mamy to użytki zielone i mamy pasze, które produkujemy, to tak naprawdę mamy sekwestrację tego, co one produkują. Natura nie stworzyłaby gatunku, która by szkodziła swojemu środowisku, bo by szkodziła bazie paszowej i ręką doboru naturalnego by była wymieciona, a tymczasem biotypy gatunków, które są przeżuwaczami, bo nie tylko krowa jest przeżuwaczem, które produkuje metan, ale owce, kozy, żubry, antylopy, to musielibyśmy wykasować wszystkie te zwierzęta. One są jedne z najbardziej popularnych grup taksonomicznych na świecie. W związku z tym uważam, że pozytywnie wpływają na środowisko. Poza tym też pamiętajmy, że mając te krowy, produkujemy bardzo cenny obornik, nawóz, zawierający azot. Gdybyśmy nie dali tego azotu do nawożenia naszych upraw, które zjadamy, to musielibyśmy zastosować syntetycznie wytworzone, bardzo energochłonne procesy, bardzo szkodliwe dla środowiska. Więc jak popatrzymy teraz na całokształt tych wydarzeń, a mało tego, krowa może być również po pewnych modyfikacjach genetycznych dostarczycielem leków. Na przykład mleko od krów transgenicznych, które zawiera w białkach mleka insulinę, produkowane jest o 1/3 taniej niż w konwencjonalnych procesach biotechnologicznych, gdzie tam mamy bakteryjne procesy. I stado 30 krów transgenicznie zmodyfikowanych, co nie jest inwazyjne w ogóle dla krów, mogłoby zaopatrzyć wszystkich chorych na świecie wystarczającą ilość insuliny o 1/3 tańszą niż w tradycyjnych procesach. Więc nie widzimy też pozytywów tego zwierzęcia. Poza tym jest krajobrazowym elementem, prawda? Bardzo istotnym, kulturowym.
Wie pan co, ja jeżdżę z wycieczkami czasami z dziećmi i dzieci z wioski, jak zobaczą krowę, to się cieszą. Na wsiach nie ma krów.
Tak jest i najgorsze jest to, że nawet na wsi dzieci nie widzą już krowy, ponieważ jest coraz rzadszym zjawiskiem, które się pojawia i coraz mniej gospodarstw się tym para. No niech świadczą o tym statystyki, że mieliśmy miliony gospodarstw mlecznych, dzisiaj mamy tam około 100 tysięcy gospodarstw specjalizowanych w produkcji mleka i corocznie tracimy te gospodarstwa. Trend nie jest tylko u nas i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy podobne, gdzie są mega fermy. Ktoś nam powiedział naszym rolnikom, róbcie się więksi, intensyfikujcie to, przetrwacie. Do pewnego momentu tak, to dlaczego ci, którzy są dużo więksi, bardziej intensywni, czyli w Stanach Zjednoczonych, jeszcze szybciej bankrutują niż ci nasi. Więc ja bym powiedział tak. Zrównoważona intensyfikacja jest konieczna, bo mamy demografię, jaką mamy. Musimy wyżywić świat. Jest to nasz obowiązek moralny. Ale z drugiej strony róbmy to mądrze. Nie róbmy z tego przemysłowego chowu. Starajmy się to wpleść również w inne korzyści. Bo posiadając krowę, to nie tylko mamy mleko, mięso i obornik, ale mamy też narzędzie, które dostarcza nam energii. Ten metan, który jest wydychany tak sobie, jest szkodliwy, ale jak go wykujemy i wykorzystamy w biogazowni, stanie się dodatkowym źródłem energii dla rolnictwa. Dzięki temu faktycznie będzie gospodarka w cyklu zamkniętym. Mało tego, mamy innowacyjne rozwiązanie. Każdy krok krowy, która pokonuje około 1,5 km w średnio w oborze 160 sztuk, może być wykorzystywany na odpowiednich matach do tego, żeby produkować energię elektryczną z każdego kroku. Możemy zastosować maty odgrzewające zwierzęta, które oddają ciepło i wykorzystujemy do ogrzania na przykład, czy ochłodzenia mleka, które produkują. Więc popatrzmy na to kompleksowo. Ten obornik, zanim trafi, jest uporczywy dla ludzi, którzy się właśnie wprowadzili z miasta, bo nie elegancko pachnie. Po przerobieniu i wykorzystaniu na biogaz staje się zupełnie odor free. A mamy energię i mamy obornik i mamy żyzny nawóz naturalny. Gdybyśmy patrzyli holistycznie, tak jak ja dzisiaj mówię, i mieli taką demonstracyjną fermę, to myślę, że tylko w produkcji bydła jest możliwe bardzo szybkie uzyskanie tej samowystarczalności energetycznej. Każda duża ferma mogłaby być rozproszoną mikroelektrownią dostarczającą i ciepła, i prądu dla najbliższych ludzi ze wsi, nawet jeżeli to była jeden tylko gospodarz na wsi.
Bardzo ciekawie pan mówi. A na jakie pytania pan najczęściej odpowiada swoim studentom? O co pytają?
Czy jak doi się krowę, to się ją męczy? I dlaczego odbiera się pokarm cielakowi? Mam bardzo interesujących studentów, którzy są na studiach podyplomowych i oni są absolwentami studiów nierolniczych, ale chcą mieć uprawnienia rolnicze. I ja mam zaproszenie przez profesora, który to organizuje, do wykładów. I tam powiem, że jest największe wyzwanie dla mnie, ponieważ tam są czasami profesorowie sztuk pięknych, doktorzy prawa i tak dalej, którzy przychodzą i mają dosyć ugruntowane, pejoratywne podejście do rolnictwa. I ja muszę to demontować. Jest to trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę jeszcze wcześniej trochę mój wiek, więc nieraz oni byli starsi niż ja, gdzie to zawsze jest mistrz, nauczyciel, jest zaburzenie tego układu. Natomiast mnie pytali, wie pan, no to krowę to trzeba męczyć doić. A ja mówię, czy wyobrażacie sobie państwo, a zwłaszcza panie, że jeżeli ssaki uzależnione są młode, oseski, od przetrwania, to oddawanie procesu mleka mógłby być procesem, który jest bolesny dla matki, to by niestety nie przetrwał taki osesek, no bo matki by nie karmiły. Wydzielanie oksytocyny przy okazji pozyskania mleka jest czymś korzystnym. I przytaczam nasze badania. Robiliśmy badania, gdzie krowa mogła sama decydować, ile razy chce być dojona w ciągu dnia. I proszę państwa, proszę mi uwierzyć, że musieliśmy to ograniczyć, bo niektóre krowy wchodziły 24 razy na dobę do obrobota udojowego, same decydując, że chcą być dojone. Bo dojenie zdrowej krowy jest czymś dla nich odprężające, relaksujące, wydzielające oksytocynę i w związku z tym bardzo przyjemne. To po pierwsze, ci, którzy nie chcą z tego tytułu pić mleko. Drugie, przeokradamy cielaka. Współczesna krowa mleczna, to co mówiłem na wykładzie, produkuje tyle mleka, że cielak niczym Kleopatra mógłby się wykąpać w tym mleku. W związku z tym, a potrzebuje, rodzi się 40 kg ma taki cielak i potrzebuje 10% masy swojego ciała, czyli 4 litry na odpój, a krowa produkuje 60 litrów w ciągu dnia. Więc jak my dajemy mu 4 litry, to tak naprawdę 50 nadal mamy do zagospodarowania. Więc nikogo nie okradamy, a ktoś mówi, a dlaczego nie pozostawiamy ich razem i tak dalej. Hodowcy nie są osobami zainteresowanymi znęcami się nad zwierzętami, gdyż niewłaściwy dobrostan tych krów wpływa na ich produkcyjność, więc straciliby na tym. To już mówię tak upraszczając wszystko. Natomiast przy tych cielętach jest tak, że faktycznie, jeśli zostawimy cielaka u krowy mlecznej, która ma potężny wymię, nieraz waży ono 80 kg w same wymię i jest nienaturalnie nisko obniżone, a cielak jak się urodzi, jak jest chwiejny. On i tak szybciej wstaje niż my ludzie do chodzenia, ale jest chwiejny i nie może główki tak zadrzeć, żeby się napić czegoś, co odcyzuje jego życie i zdrowie, siary. W związku z tym robiliśmy badanie, jeżeli zostawiliśmy cielaki z krową, tak żeby sobie mogły pić, kiedy chcą i tak dalej, to tylko 15% cieląt było w stanie się napić w odpowiednim czasie siary. Nakarmić swój układ immunologiczny i być odporny i zdrowy. W związku z tym nie przeżyłyby. Dlatego musimy wydoić tą krowę i nakarmić cielaka i w kontrolowany sposób to robić, bo inaczej to jemu szkodzimy i zmniejszamy szanse jego przeżycia i zdrowia.
Bardzo dziękuję za te cenne informacje. Uważam, że takie wykłady, które pan dzisiaj wygłosił, są bardzo interesujące i cenne, nie tylko dla producentów, ale także dla nas.
Tak, ja bym chciał uniknąć tych banerów. Wjeżdżam do Warszawy i nagle widzę, przestań pić mleko, nie okradaj cielaka. No jak gdyby wszyscy wiedzieli od eksperta i hodowcy, jakim ja jestem, od 6 roku życia związany z gatunkiem, jak faktycznie jest i jak te zwierzęta funkcjonują, to by inaczej pewnie patrzyli na tego typu informacje. Dzisiaj łatwo jest zagrać na emocjach tych negatywnych, natomiast świat wygląda nieco inaczej w oczach tych, którzy faktycznie spędzili życie na pracy z gatunkiem i obsłudze tego zwierzęcia. Ja mówię, że ten ma prawo się wyrażać o tym gatunku, który doświadczył szczęścia bycia hodowcem, czyli narodzin, no to jest zwieńczenie wszystkiego dla hodowcy, to jest nagroda. Ja swój pierwszy poród moim studentom weterynarii, kiedy miałem 13 lat, odbierałem od krowy. Także musiałem szybko dorosnąć, żeby to zrobić. I drugie, kiedy widzi i gorycz porażki, kiedy to zwierzę traci i pada. Jeżeli prawdziwy hodowca doświadczy tych dwóch rzeczy, to jest prawdziwym hodowcą i ma uprawnienia, żeby się wypowiadać na różne tematy. I on nie skrzywdzi swoich zwierząt, choć wynaturzenia jak wśród posiadaczy psów i kotów również się znajdują i powinny być ewidentnie odcinane i powinny tacy ludzie być niedopuszczani do tego, żeby utrzymać te zwierzęta. Tak samo krowy, jak i psy i koty, które nieraz podobnie są traktowane, o których się jakoś mniej mówi niż w przypadku tych zwierząt. Więc generalnie hodowcy muszą dbać o swoje zwierzęta, bo od tego zależy ich well-being, w sensie ekonomiczny well-being. I na tyle, ile krowa się dobrze czuje, na tyle się dobrze czuje w finanse rolnika. Jeżeli jest odwrotnie, to taki hodowca bardzo szybko dzisiaj przy tej konkurencyjności, przy tych trudnościach rynkowych wypada z obiegu i nie będzie w stanie wyprodukować nic opłacalnego.